Konrad Wallenrod. To jest kolejny Konrad, z którym się możecie spotkać w literaturze. Bardzo często on się gdzieś tam myli. Nie robcie żadnych anakolutów typu Tadeusz Wallenrod Konrad Soplica. Takich osób nie było. Mówię o tym dlatego, że słyszałam nieraz takie mieszanki ze stresu na maturach ustnych. Więc musicie uważać, żeby się nigdy nie pomylić, bo to są lektury nasze dziady, część trzecia to jest lektura gwiazdkowa, no i pan Tadeusz też, więc nie możecie się pomylić, bo wtedy jesteście, to jest błąd kardynalny, jesteście dyskwalifikowani, zarówno w wypracowaniu, jak i na maturze ustnej. Ale dzisiaj robimy Konrada Wallenroda, a to oznacza, że już powoli zbliżamy się do wydarzeń 1830 roku, czyli do powstania listopadowego, od którego zacznie się nowy etap w romantyzmie polskim. Będzie to romantyzm narodowo-wyzwoleńczy. I tutaj już wejdziemy w patos. Skończą się nam samobójcy, bohaterowie, którzy mają piętno, którzy usiłują dostać wybaczenia, jakoś... Mówicie, że mnie wycisza, ale teraz już jestem w telefonie i nadal mnie wycisza. Nic nie zrobię, nie mam internetu. Coś play chyba nie działa. Coś play nie działa, ani z telefonu, ani z sieci w domu. Jakoś mnie rozłącza. Trudno, słuchajcie, no jak będzie was to wkurzało, to się rozłączycie albo, no bo nie wiem, co innego mogę zrobić. W każdym razie ten Konrad Wallenrod dzisiaj. To jest kolejny utwór Adama Mickiewicza i ważne, żebyśmy się odwołali do jego twórczości. Ostatnio sobie robiliśmy chociażby, no ostatnio były wiersze, poezje Słowackiego, ale wracając do twórczości Mickiewicza, musimy wiedzieć, że jego teksty są bardzo związane z jego biografią i bez znajomości biografii nie zrozumiemy genezy, czyli przyczyny powstania tych tekstów, no i też nie będziemy mogli ich dobrze zrozumieć. Dlaczego one były tworzone, jak były tworzone, jaka była przyczyna ich powstania. I tak czwarta część Dziadów była wydana w 1823 roku. I później mamy teraz Konrada Wallenroda, to jest 1825-1827. Co w takim razie się mogło wydarzyć w ciągu tych trzech lat życia? Dokładnie w 1823 roku Mickiewicz wraz z przyjaciółmi został aresztowany za udział w tajnych organizacjach i skazany na zesłanie w głąb Rosji. I przebywał tam kilka lat i w tym czasie on stworzy sonety krymskie oraz różne powieści poetyckie, takie chociażby jak Konrad Wallenrod. I my dzisiaj z tym Konradem Wallenrodem. I on wtedy, przebywając na zsyłce w głębi Rosji, poznaje osobiście kilku dekabrystów, czyli uczestników nieudanego spisku zmierzającego do obalenia cara, Rosjan. I to jego spotkanie, on tak się będzie bronił, że on to robił, zaowocuje takim przekonaniem, że otwarta walka i spiski są właściwie skazane na klęskę. Więc będzie szukał innego rozwiązania. Na przykład będzie się zastanawiał, czy można uciec się do podstępu i czy jest to moralne. I w 1828 roku publikuje w Petersburgu Konrada Wallenroda. I w tym utworze on będzie się odwoływał do Machiavellego, do księcia. Na pewno znacie ten tekst dobrze. I będzie zastanawiał się, jak przeprowadzić walkę, która będzie zwycięską. Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem. To jest cytat z 18 rozdziału książki Machiavellego pod tytułem Książę. I to nam już mówi troszeczkę na temat tego, jak się chciał wczuć w sytuację swojego bohatera, albo jak bohater miał niby ukazywać odczucia Mickiewicza. I to, co jeszcze jest istotne, zanim przejdziemy do tekstu, to co się dzieje z tym Mickiewiczem, zsyłka w głąb Rosji i tak dalej. Co tam się dzieje? Jego kumple siedzą w więzieniach, są przesłuchiwani, katowani bardzo często, wysyłani na Syberię, do pracy w kopalniach, wywożeni tymi kibitkami, tak jak stali, wybuskani piękni filomaci i filareci, uczeni. Młodzi ludzie z bardzo dobrych domów, którzy mogli uczyć się na uniwersytecie i czytać sobie utwory klasyków. I oni, tak jak stali, trafiają na Syberię. Są gnębieni po to, żeby przyznali się, że gdzieś organizowali spisek, ponieważ pojawi się nowa postać na mapie politycznej, mianowicie tereny Litwy i tutaj obszar Warszawy, będzie miał pod opieką senator Nowosilcow. I to jest bardzo ważne, bo już tutaj nam zaczyna się rysować ta historia. No i ten Nowosilcow, on popadł w niełaskę u cara, bo roztrwonił gdzieś tam carski majątek. No i wiadomo, że car to, tak jak mistrz niemalże wielkiej sekty, pozbywa się, tak samo jak swoich wrogów, bardzo często pozbywa się też swoich pracowników. I ten senator Nowosilcow będzie się bardzo bał, że popadnie w niełaskę cara i będzie chciał się wykazać. I będzie robił wielkie akcje poszukiwania jakichś spisków i wprowadzi zamknięcie szkół polskich i litewskich. W ogóle nie będzie szkolnictwa, bo łatwiej się rządzi głupim narodem. A także zakaz jakichkolwiek zgromadzeń. A przecież kółko literackie to zgromadzenie. I oni za to trafią do tych więzień i będą posądzani o to, że są spiskowcami przeciwko carowi. I co się dzieje? Oni wszyscy tak wyjeżdżają, a Mickiewicz nie. Jego też łapią, wysyłają w głąb Rosji. Jest na zsyłce, ale dają mu propozycję. Panie Mickiewicz, może by pan tak, jako znany poeta, popracował w urzędzie, pisał teksty. Umie pan pisać przecież, może się pan do czegoś innego przydać. Tylko jest inna sprawa. Nie trafi pan do zsyłki, w sensie na Syberię, nie trafi pan do kopalni. Tylko będzie musiał pan podpisać lojalkę wobec cara. No i co robi Mickiewicz? Podpisuje. Pracuje w urzędzie, nudzi się, pisze jakieś teksty. Myśli o swoich kumplach, ma straszne wyrzuty sumienia. I jedyne, co mu zostaje, to wieczorami spotykać się w barze z tymi dekabrystami. I zaczyna sobie myśleć o tym, czy przypadkiem to nie jest metoda na walkę. Skoro poznaje wroga od środka, to będzie mógł zaatakować. Czytaliście kiedyś Sztukę wojny? Nawet jest scena w Breaking Bad, wiem, bo wczoraj oglądam. Taki moment, kiedy jeden z policjantów mówi, że w Sztuce wojny jest powiedziane, że musisz i dopiero możesz wtedy złapać swojego wroga, go zniszczyć, jeżeli go bardzo dobrze znasz. To jest podstawa w Sztuce wojny. I Adam Mickiewicz gdzieś tam podbudowuje swoje sumienie i chyba naprawdę w to wierzy, że będąc w Rosji, wieczorami spotykając się ze spiskowcami rosyjskimi, lepiej pozna środowisko, więcej się dowie o tej Rosji i będzie mógł tutaj zadziałać, niż jakby, tak jak jego kumple, dał się, no właściwie był przesłuchiwany i by go wysłano do pracy w kopalni. Tak, tak, Zosia, w Hejterze też było nawiązanie do Sztuki wojny. No właśnie, trzeba dobrze poznać. No i to jest koncepcja, którą tutaj w Konradzie Wallenrodzie on nam przedstawi. Książka nazywa się Konrad Wallenrod, powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Jest to powieść poetycka, czyli wygląda, jakby podzielona jest na strofy, jest pisana wierszem, mamy rymy, tak jak patrzę, ABABCC. Taki układ jest tych rymów, tak w gruncie rzeczy, przynajmniej pierwszej strofy, 100 lat minęło, jak zakon krzyżowy. No i gdzie my się znajdujemy? Czas akcji to jest XIV wiek, bo mówi się, że 100 lat mijało, jak zakon krzyżowy we krwi pogaństwa północnego brodził, czyli jakieś lata 90. Miejsce akcji to jest Zamek Krzyżacki w Malborku i dowiadujemy się tego od razu już też na początku, bo słyszymy, że z Marienburskiej wieży zadzwoniono. Czyli jesteśmy w Malborku w XIV wieku. Dlaczego w takim razie takie miejsce? No to jest bardzo proste, słuchajcie. No tutaj stosuje Mickiewicz historyzm, czyli umieszcza akcję w średniowieczu, bo dzięki temu uzyskuje klimat tajemnicy, klimat grozy. I jeszcze dzięki temu mamy też taką tajemniczość. W tekście mamy achronologiczne te akcje, inwersje czasowe, retrospekcje, liczne, czyli liczne wspomnienia z przeszłości, jakieś następstwa tych wydarzeń. Przez to ta akcja wydaje się taka wartka. I jest to też utwór synkretyczny, bo łączy w sobie cechy powieści, bo takie jak występowanie narratora, ma też balladę, elementy liryki, takie jak hymn czy pieśń, czy chociażby elementy dramatu, jak dialog Konrada z Aldoną pod wieżą, w której ona jest zamknięta, uwięziona. I jeszcze a propos tego historyzmu, no to jest idealne, bo ta książka zostaje wydana, ta powieść poetycka, w 28 roku w Petersburgu. Czyli stosując historyzm, on stosuje też taką maskę czasową, że niby to nie jest współczesna historia i wcale nie tyczy się do aktualnych wydarzeń politycznych. A tak Mickiewicz chce, żeby było to czytane. I stąd też ten cytat, to motto, bo już wiecie o tym, że Mickiewicz lubił motta, tylko że teraz nie Szekspir, tylko Niccolò Machiavelli, książę. Macie bowiem wiedzieć, czy są dwa sposoby walczenia, trzeba być lisem i lwem. Lis, czyli spryt, a lew? Siła. Trzeba być sprytnym i wtedy zaatakować. No i też dobrze już wiecie, że Mickiewicz lubi przedmowy. Przeczytam wam przedmowę, bo to często nam bardzo dużo wyjaśnia, zwłaszcza, że Mickiewicz jakby tłumaczy to, co teraz napisze. Zaczyna tak. Pamiętajcie, że to jest wiedza historyczna, którą on tutaj mówi w tej przemowie, to jest właściwie przemowa, a nie przedmowa. To jest wiedza historyczna, którą ma Mickiewicz, a nie jaką my już dzisiaj mamy. Zaczyna tak. Naród litewski, składujący się z pokoleń Litwinów, Prusów i Letów, nieliczny, osiadły w kraju nierozległym, niedosyć żyznym, długo Europie nieznajomy, około XIII wieku najazdami sąsiadów wyzwany był do czynniejszego działania. Kiedy Prusowie ulegali orężowi Tautonów, Tautoni to Niemcy, nie? Litwa, wyszedłszy ze swoich lasów i bagnisk, niszczyła mieczem i ogniem okoliczne państwa i stała się wkrótce straszną na północy. Dzieje nie wyjaśniły jeszcze dostatecznie, jakim sposobem naród, tak słaby i tak długo obcym hołdujący, mógł od razu oprzeć się i zagrozić wszystkim swoim przyjaciołom, z jednej strony prowadząc ciągłą i morderczą z zakonem krzyżowym wojnę, z drugiej łupiąc Polskę, wybierając opłaty u Nowogroda Wielkiego i zapędzając się aż na brzegi Wołgi i Półwysep Krymski. Najświetniejsza epoka Litwy przypada na czasy Olgierda i Witolda, których władza rozciągała się od Bałtyckiego do Czarnego Morza. Ale to ogromne państwo, zbyt nagle wzrastając, nie zdołało wyrobić w sobie wewnętrznej siły, która by różnorodne jego części spajała i ożywiała. Narodowość litewska, rozlana po zbyt obszernych ziemiach, straciła swoją właściwą barwę. Litwini ujarzmili wiele pokoleń ruskich i weszli w stosunki polityczne z Polską. Sławianie, od dawna już chrześcijanie, stali na wyższym stopniu cywilizacji, albo pobici lub zagrożeni od Litwy powolnym wpływem odzyskali moralną przewagę nad silnym, ale barbarzyńskim ciemiężycielem i pochłonęli go jak Chiny najeźdźców tatarskich. Jagiellonowie i możniejsi ich wasale stali się Polakami. Wielu książąt litewskich na Rusi przyjęło religią, język i narodowość ruską. Tym sposobem Wielkie Księstwo Litewskie przestało być litewskim, a właściwie naród litewski ujrzał się w dawnych swoich granicach. Jego mowa przestała być językiem dworu i możnych i zachowała się tylko pomiędzy pospólstwem. Litwa przedstawia ciekawy widok ludu, który w ogromie swoich zdobyczy zniknął, jak strumyk po zbytecznym wylewie opada i płynie węższym niżeli pierwej korytarzem. Kilka już wieków zakrywa wspomniane tu wydarzenia. Zeszły ze sceny życia politycznego i Litwa, i najsroższy jej nieprzyjaciel, zakon krzyżowy. Stosunki narodów sąsiednich zmieniły się zupełnie. Interes i namiętności, które zapalały ówczesną wojnę, już wygasły. Nawet pamiątek nie ocalały pieśni gminne. Litwa jest już całkiem w przeszłości. Jej dzieje przedstawiają z tego względu szczęśliwy dla poezji zawód, że poeta, opiewający ówczesne wypadki, samym tylko przedmiotem historycznym, zgłębieniem rzeczy i kunsztownym wydaniem zajmować się musi, nie przywołując na pomoc interesu, namiętności lub mody czytelników. Takich właśnie przedmiotów kazał poszukiwać Schiller, i teraz bardzo, bardzo, wybaczcie kaleczenie, was unterblich im Gesang soll leben, muss im Leben untergehen. Czyli co ma ożyć w pieśni, zaginąć powinno w rzeczywistości. Czyli mamy odwołanie do Schillera. Pamiętacie, preromantyzm, Sturm und Drang, Schiller, oda do radości, która stała się hymnem Unii Europejskiej. Co ma ożyć w pieśni, zaginąć powinno w rzeczywistości? Czyli on tutaj sugeruje, że ta historia jest już tylko historia, że to już odeszło, życie się wygląda inaczej. A przecież trzeba być lisem. Była ciekawa. Skoro trzeba być lisem, to ta pieśń będzie jedyną pamiątką, jedyną świadomością. I teraz pojawia się nam nowy, niesamowicie ważny temat dla rozważań na temat filozofii, historii czy literatury. Potrzebny wam będzie wielokrotnie na maturze ustnej czy w pisemnych pracach. Mianowicie nowa rola poezji. To już nie jest odskocznia. To nie jest też forma terapeutyczna, tak jak to będzie w literaturze powojennej. Formę jakąś terapii na pewno, chociażby te wizje mesjanizmu. Ale tutaj się okazuje, że w poezji przetrwa historia. Że po to jest nam ten jaskier potrzebny, ponieważ gdyby nie on, nikt by nie pamiętał o Wiedźminie. Tak, po to są nam bardzi, po to są nam poeci, bo oni są świadkami historii, oni zapisują te historie i te wydarzenia i dzięki nim ci bohaterowie i ich życie, ich poświęcenie, słowami Horacego, non omnis moriar, czyli nie wszystek umrą. Czyli w poezji nie tylko zostaje pamięć po twórcy, że on sobie buduje ten pomnik trwalszy niż ze Spiżu, exegi monumentum, ale on buduje też tym, o których pisze. I to jest istotne. Że niektórzy, chociaż mają tu krótkie życie, to będą nieśmiertelni, bo będą w poezji. I niedługo przejdziemy do tych dziadów części trzeciej, i wtedy sobie dopiero będziemy mogli dużo, dużo poopowiadać na temat roli poety i poezji. Jak wiele się mu przypisuje. I jak bardzo można językiem i sztuką wpływać na naród, na czytelników i słuchaczy. I jeżeli chodzi o tę powieść poetycką, ona jest króciutka. Bardzo was zachęcam do przeczytania, albo przeczytania jakichś fragmentów. Już wam powiem, ile zajmuje. 50 stron. Pisanej wierszem, co to jest? Co to dla was? Nic to dla was. Chwileczkę to sobie, o tak, zrobicie. Jest dużo do niej jeszcze przypisów. I to przypisów od autorskich, Mickiewiczowskich, gdzie on dużo rzeczy będzie nam wyjaśniał, jak chociażby od razu wyjaśnia, co się dzieje już w pierwszych... w pierwszej części, że ta Marienburska wieża to jest po polsku Malbork, miasto obronne, niegdyś stołeczne Krzyżaków za Kazimierza Jagiellona, przyłączone do Rzeczpospolitej Polskiej. Przypomnę, on to wydawał w Petersburgu, więc dobrze, że robi te wyjaśnienia. Później oddane w zastaw margrabiom branderburskim przeszło na koniec posiadłość królów pruskich. W sklepach zamku były groby, groby wielkich mistrzów, niektóre dotąd ocalały. Wojk, profesor Królewiecki, wydał przed kilku laty historię Marienburga, dzieło ważne dla historii Prus i Litwy. I to jest ważne, bo to już nam pokazuje, że on czytał ten tekst i będzie się do niego odwoływał. Tak samo będzie nam Mickiewicz tłumaczył, dlaczego Wielki Krzyż i Wielki Miecz tam będzie wielokrotnie się pojawiał, bo będzie mówił, że to są insygnia wielkich mistrzów zakonu. domem będą nazywane klasztory. Też jak on to pisze, co widzi w tym utworze. Nazwaliśmy powieść naszą historyczną. Nazwaliśmy. Tutaj on, Mickiewicz, jako autor w tych przypisach na koniec, tych objaśnieniach poety, on sympatyzuje z nami, z czytelnikami, jakbyśmy sobie z nim to nazwali. Nazwaliśmy powieść naszą historyczną, bo charaktery działających osób i wszystkie ważniejsze wspomniane w niej zdarzenia skreślone są podług historii. Ówczesne kroniki w cząstkowych, rozerwanych spisach, nieraz odgadywane tylko i domysłami dopełnione być muszą, bo z nich jako całość historyczną utworzyć. Czyli Mickiewicz tutaj nie ukrywa, że podkoloryzował wydarzenia historyczne, uzupełnił braki swoją inwencją twórczą, bo tylko wykorzystał postaci i miejsce i jakąś taką podstawę wiedzy historycznej, co tam się zadziało, do tego, żeby stworzyć opowieść o nowym bohaterze, być może o sobie. Czytam dalej, co twierdzi Mickiewicz. Lubo w dziejach Wallenroda pozwoliłem sobie domysłów, mam nadzieję usprawiedliwić je podobieństwem do prawdy. Podług kronik, Konrad Wallenrod nie pochodził ze sławnej w Niemczech rodziny Wallenrodów, chociaż udawał się za jej członka. Miał być czyimś synem z nieprawego łoża. Kronika królewiecka powiada Ery war ein Pfaffenkind, czyli był dzieckiem Klechy. O charakterze tego dziwnego człowieka różne i sprzeczne czytamy podania. Większa część kronikarzy wyrzuca mu dumę, okrucieństwo, pijaństwo, srogość dla podwładnych, małą gorliwość o wiarę i nawet nienawiść ku duchownym. I tu, wybaczcie, już przeczytam tylko tłumaczenie. Serce jego tęskniło zawsze do wojny, sprzeczki i zwady i chociaż ze względu na swą zakonną przynależność winien był być człowiekiem oddanym Bogu, jednak budził wstręt we wszystkich prawdziwie pobożnych duchownych. I dalej rządził niedługo, ponieważ Bóg pokarał go plagą wewnętrznego ognia. Czyli tak ten historyczny Wallenrod. Z drugiej strony przyznają mu ówcześni pisarze wielkość umysłu, męstwo, szlachetność i moc charakteru. Jakoż bez rzadkich przymiotów nie mógłby władzy swojej utrzymać pośród powszechnej nienawiści i klęsk, które na zakon sprowadził. Przypomnijmy teraz postępowanie Wallenroda, kiedy objął rządy zakonu. Sposobna zdarzała się pora wojowania z Litwą, bo Witold przyrzekał sam Niemców na Wilno prowadzić i hojnie im posiłki wynagrodzić. Wallenrod jednak zwlekał wojnę, co gorsza, zraził Witołda i tak mu niebacznie zaufał, że ten książę, pogodziwszy się tajemnie z Jagiełło, nie tylko z Prus uszedł, ale po drodze, wchodząc do zamków niemieckich jak przyjaciel, palił je i załogi wycinał. W tak niepomyślnej zmianie okoliczności należało wojnę zaniechać albo bardzo ostrożnie przed siebie brać. Wielki mistrz ogłasza krucjatę. Wysypuje skarby zakonu na przygotowania. 5 milionów mark, około 1 000 000 złotych węgierskich, suma na owe czasy niezmierna. Ciągnie do Litwy. Mógłby Wilno zdobyć, gdyby czasu na ucztach i oczekiwaniach posiłków nie zmarnował. Nadeszła jesień. Wallenrod, zostawiwszy obóz bez żywności i w największym bezładzie, uchodzi do Prus. Kronikarze i późniejsi historycy nie mogą zgadnąć przyczyny tak nagłego odjazdu. Nie znajdują w ówczesnych okolicznościach żadnego doń powodu. Niektórzy przypisywali ucieczkę Wallenroda pomieszanie mu rozumu. Wszystkie tu wymienione sprzeczności w charakterze i postępowaniu naszego bohatera dają się pogodzić, jeśli przypuścimy, że był Litwinem i że wszedł do zakonu, aby się nad nim zemścić. Tak czyta tę historię autentycznej postaci, jaką był Wallenrod Mickiewicz. Jakoż panowanie jego zadało najsroższy cios potędze krzyżaków. Przypuszczamy, że Wallenrod był owym Walterem Stadionem, skręcając tylko o lat kilkanaście czas ubiegły między odjazdem Waltera z Litwy i ukazaniem się Konrada w Marienburgu. Wallenrod umarł w roku 1394 śmiercią nagłą. Dziwne wypadki miały towarzyszyć jego zgonowi. Tutaj znowu jest cytat z tych kronik Wallenroda po niemiecku, ja wam przeczytam w tłumaczeniu. Zmarł w obłąkaniu bez ostatniego namaszczenia, bez kapłańskiego błogosławieństwa. Na krótko przed jego śmiercią szalały burze, ulewy i powodzie. Wisła i Nogat przerwały tamy nadbrzeżne. Natomiast wody wyżłobiły sobie nowe łożysko tam, gdzie teraz stoi Piława. Halban. Kolejna postać, która będzie bohaterem. Halban, czyli jak go zowią kronikarze, doktor Leander von Albanus, mnich, jedyny i niedostępny towarzysz Wallenroda, lubo udawał pobożność. Był podług kronikarzy heretykiem, poganinem, a może czarownikiem. O zgonie Halbana nie ma pewnych wiadomości. Niektórzy piszą, że utonął. Inni, że uszedł tajemnie lub od szatana porwany został. Kroniki przewodziliśmy po większej części z dzieła Kotzebue, nie wiem co znaczy, raczej w sensie nie umiem tego przeczytać, Prausens Geschichte Belege und Erlauterungen, nazywając Wallenroda Unsinning, czyli bardzo krótko daje o nim wiadomość. Lub rodzaj wiersza użyty w powieści Wajdeloty, i sobie ten fragment powieści Wajdeloty przeczytamy, to jeszcze Mickiewicz nam doda, mało jest znany. Nie chcemy wykładać powodów, które nas do tej nowości skłoniły, aby nie uprzedzać zdania czytelników. Zamiarem zgłosek uważaliśmy akcent zachowujący się w wymawianiu. Radziliśmy się też uwag zawartych w ważnym dziele Królikowskiego. Wprawdzie w kilku miejscach odstąpiliśmy od podanych przezeń prawideł, tłumaczyć się tu jednak z tego względu nie poczytujemy za rzecz stosowną i potrzebną. Oto jest kilku wierszy skandowanie. I on tutaj zaznacza nam akcenty, jak rozpisywał to, jak one są istotne. W budowie wiersza generalnie Mickiewicz chciał naśladować heksametr grecki, tylko że z tą różnicą, że w miejscu spondeów częściej występują trocheje. My sobie jeszcze nie mówiliśmy dobrze o tej wersyfikacji i o akcentach. My jeszcze się tym zajmiemy. Po prostu on, jak wiecie dobrze, już jako romantyk, odchodzący od klasyki, nawiązuje do klasyki, ale jednocześnie ją zmienia. I to tylko macie zapamiętać, że naśladuje heksametr grecki, który jest typowy dla eposów, ale jednak go przerabia na wersyfikację polską. On będzie tutaj się bawił i daktylami, i trochejami. I to w gruncie rzeczy tyle, to jeżeli chodzi o objaśnienia poety, to jest najważniejsze. I tak, może zaczniemy sobie od teraz wymienienia tych postaci. Jeszcze wam tylko powiem, jak wyglądały te jego podróże. Jest zesłany do Rosji, tak, 20 rok, bo niecały rok właściwie, bo jest aresztowany 4 listopada w 1823 roku i jest w więzieniu do kwietnia, pół roku właściwie, 24 roku. Później zostaje zesłany w głąb Rosji. Tak, najpierw wyjazd z Wilna do Rosji, jest w Rosji. Później przybycie zesłańców do Petersburga. Dopiero później i on tutaj już zaczyna już myśleć nad pisaniem Konrada Wallenroda. Później on wyjedzie do Odessy i będzie podróżował po Krymie, czyli nasze następne zajęcia, to będzie ta jego podróż po Krymie, czyli sonety krymskie, piękny tekst. A później powróci do centralnej guberni, do Moskwy i podejmie pracę w kancelarii gubernialnej. Istotne. Bardzo. I dopiero później, w 29 roku, czyli tuż przed wybuchem powstania listopadowego, on wyruszy z Rosji i będzie podróżował po Niemcach, Szwajcarii, po Włoszech. Będzie i w Rzymie, i w Neapolu, i na Sycylii, i w Asyżu, i w Mediolanie. Tu już będziemy sobie później o tym mówić. Ale ważne jest to, że on ma tutaj też liczne podróże, czyli z tego okresu zsyłkowego mamy dwa teksty. Konrada Wallenroda, właśnie tego, którego dzisiaj robimy, i sonety krymskie, którymi zajmiemy się we wtorek. Wstęp zaczyna się Konrada Wallenroda jak snucie opowieści. 100 lat mijało, jak zakon krzyżowy we krwi pogaństwa północnego brodził. Już Prusak szyję uchylił w okowy. Lub ziemię oddał, a z duszą uchodził. Niemiec za zbiegiem rozpuścił gonitwy, więził, mordował aż do granic Litwy. Niemen rozdziera Litwinów od wrogów. Po jednej stronie błyszczą świątyń, szczyty i szumią lasy pomieszkania bogów. Po drugiej stronie na pogórku wbity krzyż, godło Niemców. Czoło kryje w niebie, groźny ku Litwy wyciąga ramiona. Jak gdyby wszystkie ziemie Palemona chciał z góry objąć i garnąć pod siebie. Z tej strony tłumy litewskiej młodzieży, w kołpakach rysich, w niedźwiedziej odzieży, z łukiem na plecach, z dłonią pełną grotów, snują się, śledząc niemieckich obrotów. Po drugiej stronie, przy szaku i zbroi, Niemiec na koniu nieruchomy stoi. Oczy utkwiwszy w nieprzyjaciół szaniec, nabija strzelbę i liczy różaniec. Czyli widzicie, mamy taką pokazano przy okazji od razu już zaborczość Krzyżaków, a jednocześnie rysuje nam się opowieść o tej sytuacji politycznej. I tak, żebyśmy dobrze mogli zrozumieć jeszcze, to jacy są bohaterowie. To znowu mamy bohatera, który będzie się zmieniał. Nazywa się, to jest typowe dla bohaterów romantycznych, będzie on się nazywał Walter Alf, czyli Konrad Wallenrod. Mówicie, że bardzo mnie słabo słychać. Nic na to nie poradzę. No, możecie się rozłączyć. Ja po prostu będę gadała dalej, bo nie mam innego wyboru. Ja pogadam dalej i to nagram. A jak was męczy, to się po prostu rozłączcie i później posłuchacie. Bo coś sieć mam słabą. Dobra, więc mamy Waltera Alfa, czyli Konrada Wallenroda. I właściwie ta akcja rozpoczyna się od wybrania Konrada na wielkiego mistrza zakonu. To jest jakiś tajemniczy cudzoziemiec, jest pełnym cnót chrześcijańskich, rycerzem, waleczny, silny, blablabla. Niby gardzi wszystkimi pokusami świata doczesnego. Co wiadomo o jego wieku? Nie wiemy niczego więcej poza tym, że chociaż jest młody, to już ma siwy włos i zwiędłe jagody. Jagody to są policzki. Zwiędłe jagody, czyli pomarszczone. Czyli tak jakby ta jego twarz, chociaż młodego wieku, pokazywała jako jakieś cierpienie, że on przez to cierpienie się jakieś zestarzał. Twarz miał bladą i surową, żeby czytać. I był został wybrany na mistrza zakonu krzyżackiego, chociaż mówi się, że miał dziwne, bardzo częste zmiany nastrojów, że miał takie wahania. Z niewiadomych powodów, na przykład na dźwięki słów, co jest podkreślone, oczywiście ojczyzna, kochanka czy Litwa, zaczął szaleć, był zacięty nagle, za chwilę wesoły. Jakby te słowa wywoływały w nim jakieś dziwne ataki. I kiedy inni bracia zakonu go nie widzieli, to nadużywał alkoholu. Przy akompaniamencie lutni nucił pieśń cudzoziemską. I jedynym jego przyjacielem był stary mnich, Halban. I co było zadaniem wielkiego mistrza Konrada? On starał się jak najdłużej zachować pokój z Litwą, a krzyżakom zalecił pokutę i posty. Jednak nie udało mu się zapobiec wojnie, więc tak poprowadził tę bitwę, żeby to zakon sam ucierpiał. Zakon, który on prowadzi. Sam pierwszy uciekł z pola walki w ogóle. I krzyżacy poprowadzą tajne śledztwo. I tu uwaga, spoiler. Okaże się, że wielki mistrz nie był tym, za kogo się podawał. Prawdopodobnie zabił on prawdziwego Konrada Wallenroda i przejął jego nazwisko. A w momencie, kiedy ma zostać zdemaskowany, popełni samobójstwo, bo wypije trucizny. Kim zatem był? Co możemy powiedzieć na temat jego początków? O tym zaraz. Występuje jeszcze bardzo ważna postać mistrza autorytetu. To też jest taki zestaw na maturze ustnej o roli autorytetu, więc warto to sobie zapamiętać. Występuje Halban, pisany przez samo H. Halban. To jest litewski Vaidelota. I tu Vaidelota, kolejne słowo, kolejny synonim, który musicie zapamiętać. To jest synonim słowa śpiewak, poeta ludowy. Vaidelota. I on służył w Zamku Krzyżackim i był powiernikiem Konrada Wallenroda. Albo też gorącym patriotą. I nieustannie wspominał Wallenrodowi, że powinien on się zemścić na krzyżakach. Ale ostatecznie zrobi coś, co wy już powinniście kojarzyć z Hamleta. Mianowicie pamiętacie, wszyscy umarli poza Horacym. Horacy został po to, żeby wsunąć tę opowieść, żeby historia o Hamlecie nie zginęła. I tutaj też, chociaż jest to pisane w taki dość nieprzyjemny sposób, wydaje się, że jakby ten Halban nie do końca był uczciwy. Bo on powiedział, po samobójstwie Konrada Wallenroda, on postanowi, chociaż przygotował lecz dla siebie kielich trucizny, powie, że on nie wypije, ponieważ on musi zostać, żeby przekazywać w pieśniach przyszłym pokoleniom dzieje Konrada Wallenroda. No sorry. Ja tego, może patrząc z perspektywy człowieka żyjącego w XXI wieku i tego, że troszeczkę nam się zmieniło zakres pojęcia patriotyzm i kosmopolityzm. Kosmopolityzm wcale nie jest postrzegany negatywnie, wręcz odwrotnie przez zachowania. To takie zachowanie tutaj Halbana, który każe zabić się, właśnie popełnić honorowe samobójstwo Wallenrodowi, którego niemalże sam stworzył, bo ciągle w nim rozwijał te myśli, te zemsty. I ostatecznie sam w momencie, kiedy pił truciznę, mówi, a ja nie wypiję, ja będę o tobie opowiadał. To wydaje mi się trochę nie tak coś, no bo Konrad generalnie stracił jedyną rzecz, jaką miał, czyli życie. Jest jeszcze trzecia bohaterka, Aldona. Ona też jest znana na początku jako pustelnica w wieży, zamknięta w wieży. Ona była przepiękną księżniczką, córką Keistuta i żoną Waltera Alfa. I kiedy jej mąż opuszcza Litwę, ona go bardzo długo szuka i dociera do Malborka i prosi, żeby ją zamurowano w wieży jako pustelnicy, że ona ma niby jakąś pokutę. No i krzyżacy to robią. A jej chodziło o to, że ona chciała być po prostu blisko swojego męża i wiedziała, że ten mąż, jak już ma plan, ten Walter Alf, że on się teraz wcieli w Konrada Wallenroda, to że za żadne skarby nie zrezygnuje z tego planu pomszczenia Litwinów i zabicia niemalże wszystkich krzyżaków. Przejdziemy teraz do... Czyli ona się też poświęca. Ona też zostaje wciągnięta w tę historię. No i umiera ostatecznie samotnie. W tym samym momencie, co umrze Konrad Wallenrod, czyli Walter Alf, jak popełni samobójstwo, to ona z rozpaczy jej pęknie serce i będzie tylko słychać krzyk w wieży i ona umrze tam w wieży zamknięta. Mocne, co? Dobra. We wstępie mamy czas i miejsce wydarzeń, jakieś tam konflikty podkreślone, te niemiecko-litewskie, co już wam czytałam. Później mam pierwszą część, która się nazywa Obiór. I mamy od razu z Marienburskiej wieży zadzwoniono, działak zagrzmiały, w bębny uderzono, dzień uroczysty w krzyżowym zakonie. Zewsząd komtury. Komtur to taki dostojnik zakonny? Do stolicy śpieszą, kędy zebrani w kapituły gronie, wezwawszy Ducha Świętego urazą, na czyich piersiach wielki krzyż zawieszą i w czyje ręce wielki miecz oddadzą. Czyli będzie o tych wyborach. Na radach spłynął dzień jeden i drugi, bo wielu mężów staje do zawodu, a wszyscy równie wysokiego rodu i wszystkich równe w zakonie zasługi. Dotąd powszechna między braci zgoda nad wszystkich wyżej stawi Wallenroda. On cudzoziemiec, Prusach nieznajomy, sławą napełnił zagraniczne domy. Czy Maurów ścigał na kastylskich górach, czy Otomana przez morskie odmęty? W bitwach na czele pierwszy był na murach, pierwszy zahaczał pochańców okręty i na turniejach, skoro wstąpił w szranki, jeżeli raczył przyłbicę odsłonić, nikt się nie ważył na ostre z nim gonić. Pierwsze mu zgodnie, ustępując wianki. Nie tylko między krzyżowymi roty wsławił orężem młodociane lata. Zdobył go wielkie chrześcijańskie cnoty, ubóstwo, skromność i pogarda świata. Czy on już wam nie brzmi jak bohater romantyczny? Zawsze to pogardą do świata. Ten weltschmerz, nieustanny weltschmerz. Ból istnienia. Konrad nie słynął w przedwornym nacisku gładkością mowy, składnością ukłonów. Ani swej broni, ani dla podłego zysku nie przedawał w służby niezgodnych baronów. Klasztornym murom wiek poświęcił młody, zgardził oklaski i górne urzędy. Nawet zacniejsze i słodsze nagrody minstrelów, czyli śpiewaków też kolejne określenie. Minstrelów hymny i piękności względy nie przemawiały do zimnego ducha Wallenrod. Pochwał obojętnie słucha, na kraśle lica pogląda z daleka, od czarującej rozmowy ucieka. Czy był nieczułym, dumnym z przyrodzenia? Czy stał się z wiekiem, bo choć jeszcze młody, już włos miał siwy i zwiędłe jagody? Napiętnowane starością cierpienia. Trudno odgadnąć. Zdarzały się chwile, w których zabawy młodzieży podzielał. Nawet niewieści gwarów słuchał mile. Na żarty dworzan żartami odstrzelał i sypał damom grzecznych słówek krocie. Z zimnym uśmiechem jak dzieciom łakocie. Były to rzadkie chwile zapomnienia. I wkrótce lada słówko obojętne, które dla drugich nie miało znaczenia. W nim obudzało wzruszenia namiętne. Słowa ojczyzna, powinność, kochanka, o krucjatach i o Litwie zmianka. Nagle wesołość Walenroda truły. Słysząc je, znów odwracał oblicze. Znów na wszystko stawał się nieczuły i pogrążał się w dumy tajemnice. Może wspomniawszy świętość powołania, sam sobie ziemskich słodyczy zabrania? Jedne znał tylko przyjaźni słodycze. Jednego tylko wybrał przyjaciela. Świętego cnotą i pobożnym stanem był to mnich siwy. Zwano go Halbanem. On Walenroda samotność podziela. On był i duszy jego spowiednikiem. On był i serca jego powiernikiem. Szczęśliwa przyjaźń. Świętym jest na ziemi, kto umiał przyjaźń zabrać ze świętymi. No i tutaj mamy dużo wzmianek mówiących o samotności Konrada. Później będzie o tym, jak wielki wpływ na tego Konrada będzie miał Halban. Że on mu nieustannie coś szeptał po kryjomu. Gdzieś mu wydawał rozkazy. No generalnie mamy podkreślenie roli tego mistrza. Później mamy drugą część i znowu się zaczyna, że z Marienburskiej wieży zadzwoniono z obradnej sali i do kaplicy. Najpierwszy komtur, wielcy urzędnicy, kapłani, bracia i rycerzy grono. Nieszpornych modłów kapituła słucha i śpiewa hymny do świętego ducha. I tutaj mamy hymn, a później przejdziemy do elementów epickich i historii o Aldonie. Ona się nam pojawi. To jest, pamiętać, hymn do świętego ducha. To jest prośba o natchnienie przy wyborze nowego mistrza. Po takie konklawy, tylko tam papieskiego. Po odprawieniu tych wszystkich modlitw zakonnicy wyjdą na wieczorny spacer i przypadkiem usłyszą tajemniczą wypowiedź pustelnicy, która przychodzi do klasztoru, przyszła do klasztoru 10 lat wcześniej. I za namową Halbana i słowa tyś Konrad spełnione wyroki, ty masz być mistrzem, abyś ich zabijał, oni zinterpretują jako wróżbę, a nawet boski wyrok i wybiorą Konrada na mistrza. I tę część utworu zamknie nam pieśń o litewskich rzekach, o Wilii i o Niemnie. Czyli mamy też zachwyt tą przyrodą. Trzecia część jest o tym, że Krzyżacy będą się niepokoić bardzo dziwnym zachowaniem swojego mistrza Konrada Walenroda, ponieważ on już od roku zwleka z podjęciem działań zbrojnych i osłabia wewnętrznie tak naprawdę zakon. I tutaj opowieść narratora o tej litewskiej walce z zakonem zostaje i sytuacji politycznej zostanie przerwana pieśnią zwierzy. Przeczytam wam fragment z tej pieśni zwierzy. Ona tu będzie śpiewała po prostu pustelnica. Dla nas jest to istotne, bo przynajmniej dowiemy się, co ona tu robi, co się stało z jej facetem. Któż me westchnienia, kto me łzy policzy? Czy już tak długie przepłakałam lata? Czy tyle w piersiach i oczach goryczy, że od mych westchnień pordzawiała krata? Gdzie łza upadnie, zimny głaz przecieka, jak gdyby w serce dobrego człowieka. Jest wieczny ogień zamku Swentoroga. Ten ogień żywią pobożne kapłany. Jest wieczne źródło na górze Mendoga. To źródło żywią śniegi i tumany. Nikt moich westchnień i łez nie podsyca, a dotąd boli serce i źrenica. Pieszczoty ojca, matki uściśnienia, zamek bogaty, kraina wesoła, dni bez tęsknoty, nocy bez marzenia, spokojność na kształt cichego anioła, we dni i w nocy, na polu i w domie, strzegłam je z bliska, chociaż niewidomie. Trzy piękne córki było nas u matki, a mnie najpierw żądano w zamęście. Szczęśliwa młodość, szczęśliwe dostatki. Któż mi powiedział, że jest inne szczęście? Piękny młodzieńcze, na coś mi powiedział to, o czym w Litwie nikt pierwej nie wiedział? O Bogu wielkim, o jasnych aniołach, kamiennych miastach. bo w Litwie była zabudowa drewniana i tutaj chodzi o to, że to są o Europie opowiada i o zakonach europejskich. Kiedy wiara święta, gdzie lud bogatych modli się kościołach i kiedy dziewic słuchają książęta, waleczni w boju jak nasi rycerze, czuli w miłości jak nasi pasterze. Gdzie człowiek, zimno złożywszy pokrycie, z duszą ulata po rozkosznym niebie. Ach, ja wierzyłam, bo niebieskie życie już przeczuwałam, gdym słuchała ciebie. Ach, dotąd marzę o dobrych i złych losach, tylko o tobie, tylko o niebiosach. Krzyż na twych piersiach oczy me weselił. W nim oglądałam przyszłe szczęścia hasło. Niestety, z krzyża, gdy piorun wystrzelił, wszystko dookoła ucichło, zagasło. Nic nie żałuję, choć gorzkie łzy leję, boś wszystko odjął, zostawił nadzieję. Nadzieję. Cichym powtórzyły echem brzegi jeziora, doliny i knieje. Zgubił się Konrad i z dzikim uśmiechem, gdzież jestem, wołał, tu słychać nadzieję? Na co te pieśni? Pomimo twoje szczęście, trzy piękne córki było was u matki. Ciebie najpierw żądano w zamęście. Biada, obiada wam podobne kwiatki. Straszliwa żmija wkradła się do sadu. A kiedy pierwszą przez liznie się błędną, usechną trawę i różę więdną i będą żółte jako piersi gadu. Uciekaj myślą i dni przypominaj, które byś dotąd pędziła wesoło. Gdyby... Ty milczysz. Śpiewaj i przeklinaj. Niechaj łza straszna, co głazy przecieka, nie ginie darmo. Zdejmę szyszak z głowy. Tu niechaj spadnie. Niech im pali czoło. Tu niechaj spadnie. Jam cierpieć gotów. Chcę znać zawczasu, co mnie w piekle czeka. To była wypowiedź nieoznaczona, ale raczej możemy podejrzewać, że to jest Konrad. I teraz znowu głos zwierzy się wypowiada. Daruj, mój miły, daruj mi. Jam winna. Przyszedłeś późno, tęskno było czekać i mimowolnie jakaś pieśń dziecinna. Precz mi z tą pieśnią, miała żebym narzekać. Z tobą, mój luby, z tobośmy przeżyli z nikomu chwilę. Lecz tej jednej chwili nie będę mieniać całą ziemię z grają na ciche życie przepędzone w nudzie. Ty sam mówiłeś, że zwyczajni ludzie są jako konchy, co się w bagnie tają. Ledwie raz na rok falą niepogody wypchnięte z mętnej pokażą się wody. Otworzą usta, raz westchną ku niebu i znów wrócą do swego pogrzebu. Nie, ja mam na takie szczęście nie stworzona. Jeszcze w ojczyźnie, ciche pędząc życie, nieraz pośrodku towarzyszek grona, za czymś tęskniłam i zdychałam skrycie i czułam serca niespokojne bicie. Nieraz z poziomej uciekałam łąki i na najwyższym stąpnąwszy pagórku myślałam sobie. Gdyby te skowronki ze skrzydeł swoich dały mi po piórku, poszłabym z nimi i tylko z tej góry chciałabym jeden mały kwiat uszczknąć, kwiat niezabudki. A potem za chmurę lecieć wysoko, wysoko i zniknąć. Tyś mnie wysłuchał. Ty skrzydły orlemi ponarcho ptaków zniosłeś mię do siebie. Teraz skowronki. O nic was nie proszę, bo gdzież ma lecieć? Po jakiej rozkosze kto poznał Boga wielkiego na niebie i kochał męża wielkiego na ziemi? I na to jej odpowie Konrad. To jest kawałeczek, muszę wam przeczytać tylko jej historii, później już nie będziemy. Wielkość i znowu wielkość, mój aniele. On się do niej wypowiada, zdjął ten szyszek, stoi pod zwierzą. Wielkość, dla której jęczymy w niedoli kilka dni jeszcze, niech serce przyboli, kilka dni tylko, już ich tak niewiele. Stało się próżno po czasie żałować. Płaczmy, lecz niechaj drżą nieprzyjaciele, bo Konrad płakał, ażeby mordować. Po coś tu przyszła? Po co, moja droga? Z klasztornych murów, z świątyni pokoju? Ja bym cię poświęcił na usługi Boga. Najlepiej już było w świętych jego murach z dala ode mnie płakać i umierać niż tu, w krainie kłamstwa i rozboju, w grobowej wieży, w powolnych torturach konać i oczy samotne otwierać i przez niezłomne tej kraty okucia pomocy żebrać? A ja słuchać muszę, patrzeć na długą skonanie katusze, stojąc daleka i kląc moje dusze, że w niej są jeszcze ostatki uczucia. Słuchajcie, to było tak. On ją porzucił. Ona wiedziała, że on ją opuszcza i ona po prostu się tutaj, nie pytając go, nie interesując się, po prostu sama się zgłosiła i postanowiła być przy nim. I jest zamknięta już przynajmniej 10 lat w tej wieży. I on cierpi, że też ona nie ułożyła sobie innego życia, tylko właściwie poświęciła dla jego celu. I ona do niego powie, standardowa kłótnia, pary, tylko że ona jest zamknięta w wieży, ona dole stoi nisko pod wieżą. Jeżeli narzekasz, nie przychodź tu więcej. Chociażbyś przyszedł, błaganej goręce, już nie usłyszysz. Już okno zamykam. Spuszczę się znowu w moją wieżę ciemną. Niechaj w milczeniu gorzkie łzy połykam. Bądź zdrów na wieki, bądź zdrów mój jedyny. I niech zginie pamięć tej godziny, w której nie miałeś litości nade mną. I on teraz do niej. Więc ty miej litość, ty jesteś aniołem, stój, a jeżeli prośba się nie wstrzyma, o ten róg wieży uderzę się czołem. Będę się błagał z konaniem Kaima. Rozumiecie? Piętno. No i ona zacznie opowiadać historię i tu już wam przyspieszę. Pragnęłam zostać w klasztorze i skromnie oddać dni mojej zakonnic usłudze. Lecz tam bez ciebie wszystko wokoło mnie było tak nowe, tak dzikie, tak cudze. Wspomniałam sobie, że po latach wielu miałeś powrócić do Maryi Grodu, szukając zemsty na nieprzyjacielu i broniąc sprawy biednego narodu. Kto czeka, lato myślami ukraca. Mówiłam sobie, on już może wraca, może już wrócił, czyż nie wolno żądać, gdy mam żyjącą zakopać się w grobie, abym cię mogła raz jeszcze oglądać, abym przynajmniej umarła przy tobie. Pójdę więc, rzekłam. W pustelniczym domu około drogi na skały ułomku, w zamknięciu się sama, a może rycerz jaki koło mej chatki przychodzący blisko wymówi czasem kochanka nazwisko. Może pomiędzy obcymi szyszaki ujrzę znakiego? Niech odmieni zbroję, niechaj na tarczę obce godła kładzie, niechaj twarz odmieni, jeszcze serce moje z daleka nawet kochanka odgadnie. I gdy go ciężka powinność przymusza wszystko dookoła wyniszczać i krwawić, wszyscy go przeklną, będzie jedna dusza, co mu z daleka śmie pobłogosławić. Czy ona tutaj już wyjaśnia. I on też będzie się mówił, że ta sytuacja go też męczy i za chwilę dowiemy się, co się z nimi stało. Już owieńczone zbyt długie męczeństwo, teraz stanąłem u życzeń mych celu. Mogę się zemścić na nieprzyjacielu. A ty mi przyszłaś wydzierać zwycięstwo. Odtąd jak znowu z okna twojej wieżycy spojrzałaś na mnie, w całym kręgu świata znów nic nie ma dla mojej źrenicy, tylko jezioro i wieża i krata. Wkoło mnie wszystko wrę wojny rozruchem. Wśród trąb odgłosu, wśród oręża szczęku, ja niecierpliwym, wydrężonym uchem szukam ust twoich anielskiego dźwięku i dzień mój cały jest oczekiwaniem, a gdy wieczornej doczekam się pory, chcę ją przedłużyć rozpamiętywaniem. Ja życie moje liczę na wieczory. Czyli on tutaj cierpi. Z tego powodu, że jego wybranka serca się tu pojawiła. O wojnę, a tymczasem zakon spoczynkowi łaje, o wojnę prosi, własnej żąda zguby i mściwy halban wytknąć mi nie daje. Albo dawniejsze przypomina śluby, wyrżnięte sioła i zniszczone kraje. Albo gdy nie chce skargi jego słuchać, jednym westchnieniem, skinieniem oczyma umie przygasłą chęć zemsty rozdmuchać. Wyrok mój zda się przybliżać do końca, nic już krzyżaków od wojny nie wstrzyma. Wczorajśmy z Rzymu odebrali gońca. Różnych stron świata niezliczonych chmury pobożny zapał w pole nagromadził. Wszyscy wołają, abym ich prowadził. Z mieczem i krzyżem na wileńskie mury. A przecież, wyznam ze wstydem w tej chwili, kiedy się ważą narodu wyroki, myślę o tobie. Wynajduję zwłoki, żebyśmy jeszcze dzień jeden przeżyli. Młodości, jakże wielkie twoje ofiary. Ja miłość, szczęście, ja niebo za młodu umiał poświęcić dla sprawy narodu z żalem, lecz z męstwem. A dzisiaj ja stary, dzisiaj powinność, rozpacz, wola Boża pędzą mnie w pole. A ja siwej głowy nie śmiem oderwać od tych ścian podnoża, ażeby twojej nie stracić rozmowy. No i tutaj milknął, czyli mamy taką scenę właściwie tragiczno-romantyczną. No bo no strasznie za nią tęskni i żal mu umierać, ale wie, że musi to zrobić. To się wszystko zbliża. Część tych jego wypowiedzi i jego poświęcenie zostanie wyjaśnione za chwileczkę w najważniejszej części, czyli w pieśni Wajdeloty. Później mamy część czwartą, nazwaną ucztą. W zakonie gości Witold, który zdradził Litwę i związał się z sojuszem z krzyżakami. Jest wystawna uczta, śpiewają różni wykonawcy z różnych stron Europy, prezentują swój kunszt poetycki. Jednak nagle przychodzi jakiś Wajdelota. Wajdelota, jeszcze raz powtórzę, to jest taki pieśniarz, który śpiewa jakąś tajemniczą pieśń, w której potępia zdrajców własnego narodu. I Konrad poprosi go, aby zaśpiewał dla Witolda po litewsku tę pieśń. I w odpowiedzi na to ten śpiewak zaprezentuje swoją pieśń, którą wam przeczytam, która będzie mówiła o funkcji poezji i poety, a później powie nam pieśń Wajdeloty. To jest bardzo ważne, czyli te najważniejsze fragmenty to macie, już znacie postaci, teraz będzie pieśń Wajdeloty, która nam wszystko wyjaśni. kiedy zaraza Litwę ma uderzyć. Jej przyjście wieszcza odgadnie źrenica. Bo jeśli słuszna wajdelotom wierzyć, nieraz na pustych cmentarzach i błoniach staje widomie mrowa dziewica. W bieliźnie z wiankiem ognistym na skroniach czołem przynosi białowieskie drzewa, a w ręku chustką skrwawioną powiewa. Strażnicy zamków oczy pod hełmem kryją, a psy wieśniaków, zarywszy pysk w ziemię, kopią. Śmierć wietrzą i okropnie wyją. Dziewica stąpa kroki złowieszczemi na sioła, zamki i bogate miasta. A ile razy krwawą chustką skinie, tyle pałaców zmieni się w pustynię, gdzie nogą stąpi, świeży grób wyrasta. Zgubne zjawisko. Ale więcej zguby wróżył Litwinom od niemieckiej strony szyszak błyszczący ze strusimi czuby i płaszcz szeroki, krzyżem naczerniony. Gdzie przeszły stopy takiego widziadła, niczym jest klęska wiosła albo grobów. Cała kraina w mogiłę zapadła. Ach, kto litewską duszę mógł ochronić? Pójdź do mnie, siędziem na grobie narodów, będziemy dumać, śpiewać i łzy ronić. O, wieści gminna! Czyli przekazy ludowe, tu są wieść gminna. Ty, Arko Przymierza, między dawnymi i młodszymi laty w tobie lud składał broń swego rycerza, swych myśli, przędzy i swych uczuć kwiaty. Arko, tyś żadnym nie złamana ciosem, póki cię własny twój lud nie znieważy. O pieśni gminna, ty stoisz na straży narodowego pamiątek kościoła z archangielskimi skrzydłami i głosem, ty czasem dzierżysz i miecz archanioła. Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie całą, tłum ludzi obiega, a jeśli podłe dusze nie umieją karmić ją żalem i poić nadzieją, ucieka w góry, do gruzów przylega i stamtąd dawno opowiada czasy. Tak słowik z ogniem zajętego gmachu wyleci, chwilę przyniedzie na dachu, gdy dachy runą, on ucieka w lasy i brzmiącą piersią na zgliszcza i groby nuci podróżnym piosenkę żałoby. Słuchałem piosnek. Nieraz kmieć stoletni, trącąc kości żelaznym oraczem, czyli pługiem, stanął i zagrał na wierzbowej fletni pacierz umarłych. Lub rymowym płaczem was głosił wielcy ojcowie bezdzietni. Echa mu wtórzą, ja słuchałem z dala, tym mocniej widoki piosenka rozżala, żem był jedynym widzem i słuchaczem. Czy tutaj już mamy, to wam skrócę, o tej roli, bardzo ważnej roli poezji i poety. Gdybym był zdolny własne ognie przelać w piersi słuchaczów i skreślić postaci zmarłej przeszłości, gdybym umiał strzelać brzmiącymi słowy do serca współbraci, może by jeszcze w tej jednej chwili, kiedy ich piosenka ojczysta poruszy, uczuli w sobie dawne serca bicie, uczuli w sobie dawną wielkość duszy i chwilę jedną tak górnie przeżyli, jak ich przodkowie niegdyś całe życie. Lecz po co zbiegły wywoływać wieki i swoich czasów śpiewać nie obwini? Bo jest mąż wielki, żywy, niedaleki, o nim zaśpiewam. Uczcie się, Litwini. I teraz najważniejsza część, bo powstaje powieść Wajdeloty, dzięki której poznamy losy porwanego przez krzyżaków dziecka litewskiego, które wychował wielki mistrz zakonu Windrych. Chłopiec, ten główny bohater opowieści, mówił o sobie, że miał na imię Waltera Alfa nazwisko przedano. Imię było niemieckie, ale dusza litewska została. I ten Windrych będzie kochał i pieścił, taki to cytat, tego Alfa jak syna. Jednak ten Walter Alf wolał towarzystwo starego litewskiego Wajdeloty, który pajał mu miłość do prawdziwej ojczyzny, czyli Litwy, i zachęcał do zemsty na krzyżakach. I w czasie jednej z bitew chłopiec i Wajdelota, którym był Halban, pozwolili się pojmać Litwinom w niewolę i w ten sposób trafili na dwór Kiejstuta. Tam młodzieniec zakochał się ze wzajemnością w córce Kiejstuta Aldonie i wziął ją sobie jako za żonę. Jednak no, szczęścia rodzinnego nie było, ponieważ były ciągle najazdy krzyżackie. I dzięki tym też najazdom ten Walter Alf poznał uzbrojenie i kunszt wojenny Niemców. Wiedział też, że Litwini nie mają szans w otwartej walce, więc postanowił opuścić swoją żonę i zniszczyć wroga od wewnątrz. I motywuje tę swoją decyzję słowami: szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie. I to jest takie skrzydlate słowo, bardzo znany cytat. I opowieść skończy się rozstaniem Waltera z Aldoną, I mimo tego, że inni rycerze, którzy słuchali tej pieśni, będą namawiać Wajdelotę, żeby opowiadał dalsze losy, to ten już nie będzie chciał. Ale Konrad słucha tej opowieści. Przypomnę, że to jest jego historia, jego dzieciństwo, jego życie opisane. Tylko nikt nie wie, że to jest jego życie z rycerzy. Bo on się tutaj nazywa jako Konrad Wallenrod. I on wypije za dużo alkoholu i będzie sprowokowany tą powieścią. Zaśpiewa balladę zatytułowaną Alpuchara. I to będzie ballada o walce Maurów z Hiszpanami i władcy Grenady, Almanzorze, który za pomocą podstępu jakiś tam pokonuje Hiszpanów. I ten przewrotny plan króla muzułmanów będzie polegał na tym, że on dobrowolnie zaradzi się dżumą, a następnie uda się do obozu wroga, niby po to, aby się poddać i przejść chrześcijaństwo, a w gruncie rzeczy będzie chodziło o to, żeby zaradzić Hiszpanów śmiertelną chorobą. I w trakcie tej opowieści Konrad prawie się zdemaskuje, bo będzie klął po litewsku, będzie krzyczał na Peruna. I dopiero w ostatniej chwili sobie przypomni, że to ten Al, on jest Alf, to Alpuchar, że jest wiele wspólnego. Że właściwie tak samo myśli o sobie. No i okazuje się, że tym, który śpiewał w tym Wajdelotą, to był po prostu przebrany Halban. Po co on to zrobił? Przeczytam wam fragment tego i za chwilę już będziemy kończyć. I wytłumaczę, co jest tutaj jeszcze ważnego. Przeczytam wam jeszcze fragment tego, jak on porzucił Aldonę. Fragmencik tylko z tej pieśni właśnie Wajdeloty. I zachwyt nad urodą Aldony, nad jej zachowaniem, taka dobra, czysta, bla, bla, bla. Słyszał z ust jej litewskie już zapomniane wyrazy. Z każdym skrzeszonym wyrazem budził się nowe uczucie. Jako iskra z popiołu było to słodkie imiona, pokrewieństwa, przyjaźni. Słodkiej przyjaźni i jeszcze słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu nie masz równego na ziemi oprócz wyrazu ojczyzna. Skądże? Pomyślał Kiejstut. Nagła w mojej córce odmiana. Gdzie jej dawna wesołość, gdzie jej dziecinne rozrywki? Święto wszystkie dziewice idą zabawiać się tańcem, ona siedzi samotna, albo z Walterem rozmawia. Dzień powszedni dziewice trudnią się igłą lub krośną, jej z rąk igła wypada, nici plątają się w krośnach, sama nie widzi co robi, wszyscy mi to powiadają. Wczoraj postrzegłem, że róży kwiatek wyszyła zieloną, a listeczki czerwone umalowała jedwabiem. Jakże mogłaby widzieć, kiedy jej oczy i myśli tylko oczu Waltera, rozmów Waltera szukają. Ile razy zapytam, gdzie ona poszła w dolinę, skąd powraca z doliny, cóż tej dolinie, młodzieniec ogród dla niej zasadził? Jedże ten ogród piękniejszy niż me sady zamkowe? Pyszne Kiejstut miał sady, pełne jabłek i gruszek. Dziewic kowieńskich ponęta. Nie ogródek to wabi. Zimą widziałem jej okna, cała szyba tych okien, co obrócone do niemna, czysta jakby wśród maja, lód nie zaciemnił kryształu. Walter chodził tamtędy. Pewnie siedziała u okna i gorącym westchnieniem lody na szybach stopiła. Ja myślałem, że on ją czytać i pisać nauczy, słysząc, że wszyscy książęta dzieci swe uczyć zaczęli. Chłopiec dobry, waleczny, jak ksiądz w pismach święcony. Mamże go z domu wypędzić? On tak potrzebny dla Litwy. Chówce najlepiej szykuje, sypie najlepiej okowy, broń piorunową urządza, jeden mi staje na wojsko. Pójdź, Wolterze, bądź zięciem moim i bij się za Litwą. Walter pojął Aldonę. Niemcy, wy pewnie myślicie, że tu koniec powieści. Waszych miłośnych, tak śpiewa Wajdelota, wołując się do krzyżaków. W waszych miłośnych romansach, gdy się rycerza pożenią, kończy trubadur piosenkę. Tylko dodaję, że żyli długo i byli szczęśliwi. Walter kochał swą żonę, lecz miał duszę szlachetną. Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie. Ledwie śniegi ponikły. Pierwszy zanucił skowronek. Innym krajom skowronek miłości i rozkosz obwieszcza. Biednej Litwie co roku wróży pożary i rzezie. Ciągnął szeregi krzyżowe niezliczonymi tłumy. Już od gór za niemieńskich echo do Kowna zanosi. Wojska mnogiego hałasy, chrzęst zbrój, rżenia rumaków, jak mgła spuszczam się obóz. Błonia szeroko zalega. Tu i ówdzie migocą straży naczelnych proporce, jak łyskania przed burzą. Niemcy stanęli na brzegu, mosty po niemnie rzucili, Kowno dookoła oblegli. Dzień w dzień od taranu walą się mury i baszty, noc w noc miny burzące kopią się w ziemi jak krety. Pod niebiosami ognistymi unosi się bomba polotem i jak sokół na ptaki z góry na dachy uderza. Kowno w gruzy runęło, Litwa do Kijan uchodzi. W gruzy runęły Kijany, Litwa po górach i lasach broni się. Niemcy dalej ciągną plądrując i palot. Kiejstut z Walterem pierwsi w bitwach, ostatni w odwrocie. Kiejstut zawsze spokojny, od dzieciństwa przywyknął bić się z nieprzyjacielem, wpadać, zwyciężać, uciekać. Wiedział, że jego przodkowie zawsze z Niemcami walczyli. Idąc w ślady swych przodków, bił się i nie dbał o przyszłość. Inne były Waltera myśli. Chowany wśród Niemców, znał potęgę zakonu. Wiedział, że mistrza wyzwanie z całej Europy wyciąga skarby, oręże i wojska. Prusy broniły się niegdyś, starły Prusakom Teutony. Litwa pierwej czy później równiej ulegnie kolei. Widział niedole Prusaków, drżał nad przyszłością Litwinów. Synu, Kiejstut zawoła, zgubnym ty jesteś prorokiem, z oczu mi zdarłej zasłony, aby otchłanie pokazać. Kiedy ciebie słuchałem, zda się, że ręce osłabły i z nadzieją zwycięstwa w piersi uciekła odwaga. Cóż poczniemy z Niemcami? Pyta się teść. Odpowiada mu Walter. Ojcze, Walter powiadał w ten ja sposób jedyny straszny, skuteczny, niestety, może kiedyś objawię. Tak rozmawiali po bitwie, niech ich trąba ku nowym bitwom i klęskom wyzwała. Kiejstut coraz smutniejszy, Walter jak mocno zmieniony. Dawniej chociaż nie bywał nigdy zbytecznie wesoły, w chwilach nawet szczęśliwych lekki mrok z myślenia Lite jego przysłaniał, ale w objęciach Aldony dawniej miewał pogodne czoło i Lite spokojne. Zawsze ją witał uśmiechem, czułym pożegnał wejrzeniem. Teraz zda się, że jakaś skryta dręczyła go boleść. Całe ranki przed domem, z założonymi rękami, patrzy na domy, na dymy płonących zala miasteczek i wiosek. Patrzy dzikimi oczyma. W nocy porywa się ze snu i przez okno krwawą łunę pożarów uważa. Mężu drogi, co tobie? Pyta ze łzami Aldona. Co mnie? Będziesz spokojnie drzemał, aż Niemcy napadną i sennego zwycięstwy w ręce katowskie oddadzą? Boże, uchowaj mężu, straże pilnują okopów. Prawda, straże pilnują, czułam i szablę mam w ręku, ale kiedy wyginą straże, wyszczerbi się szabla. Słuchaj, jeśli starości, nędznej starości dożyje, Bóg nam zdarzy pociechę z dziatek. Wtem Niemcy napadną, żonę zabiją, dzieci wydrą, uwiązą daleko i nauczą wypuszczać strzały na ojca własnego. Ja sam, może bym ojca, może bym braci mordował, gdyby nie Wajdelota. Drogi Walterze, ujedźmy dalej w Litwę, skryjmy się w lasy i góry od Niemców. My odjedziem, a inne matki i dzieci zostawim? Tak uciekali Prusacy, Niemiec ich w Litwie dogonił. Jeśli nas w górach wyśledzi, znowu dalej ujedziem. Dalej? Dalej nieszczęsna? Dalej ujedziem za Litwę w ręce Tatarów lub Rusi? Na tę odpowiedź Aldona pomieszana milczała. Jej zdawało się dotąd, że ojczyzna, jak świat, jest długa, szeroka bez końca. Pierwszy raz słyszy, że w Litwie całej nie było schronienia. Załamawszy ręce, pyta Waltera, co począć. Jeden sposób, Aldono. Jeden pozostał Litwinom skruszyć potęgę zakonu. Mnie ten sposób wiadomy. Lecz nie pytaj, dla Boga. Stokroć przeklęta godzina, w której od wrogów zmuszony chwycę się tego sposobu. Więcej nie chciał powiedzieć. Próśb Aldony nie słuchał. Litwy tylko nieszczęścia słuchał i widział przed sobą. Aż na koniec płomień zemsty w milczenie karmiony, klęski cierpień widokiem wzdął się i serce ogarnął. Wszystkie wytrawił uczucia. Nawet jedyne uczucie, dotąd mu żywot słodzące, nawet uczucie miłości. Tak u białowieskiego dębu, jeżeli myśliwi, ogień tajemny znieciwszy, rdzeń głęboko wypalu. Wkrótce lasów monarcha straci swe liście powiewne. Z wiatrem polecą gałęzie, nawet jedyna zieloność dotąd mu czoła zdobiąca, uschnie korony jemioła. No i tutaj Konrad zdecyduje o tej walce. Słuchajcie, wieczorem sobie oni usiądą przy świeczniku, ona będzie chciała, żeby ją przytulił. Aldona patrzy, czeka niepewny i wszedł z komnaty jeszcze przez szpary spogląda. Walter wino nalewał, nogi wychlał puchary i wajdalotę starego na noc u siebie zatrzymał. Słońce ledwo wschodziło, tętniał po bruku kopyta. Dwaj rycerze z tumanem rannym śpieszą się w góry. Wszyscy by straże zmylili, jednej nie mogli omylić. Czujne są oczy kochanki, zgadła ucieczka Aldona. Droga w dolinie zabiegła, smutne to było spotkanie. Wróć się, Oluba, do domu, wróć się. Ty będziesz szczęśliwa, może będziesz szczęśliwa w lubej rodziny objęciach. Jesteś młoda i piękna, znajdziesz pociechę, zapomnisz. Wielu książąt dawniej o twą starało się rękę. Jesteś wolna, jesteś wdową po wielkim człowieku, który dla dobra ojczyzny wyrzekł się nawet i ciebie. Bywaj zdrowa, zapomnij, zapocznij kiedy nade mną. Walter wszystko utracił. Walter sam jeden pozostał jako wiatr na pustyni. Błąkając się musi po świecie zdradzać się, mordować i potem ginąć śmiercią haniebną. Ale po latach ubiegłych imię Alfa na nowo zabrzmi na Litwie. I kiedy z ust Wajdelotów posłyszysz czyny jego. Na ten czas, Luba, na ten czas pomyślisz, że ów rycerz straszliwy chmurą tajemnic okryty, jednej tobie znajomy, twoim był kiedyś małżonkiem i niech dumy uczucie będzie pociechą sieroctwa. Słucha w milczeniu Aldona, chociaż nie słysza ani słowa. Jedziesz! Jedziesz! Krzyknęła i zatworzyła się sama słowem jedziesz. To jedno słowo brzmiało w jej uchu. Nic nie myśliła, o niczym pomnieć nie mogła. Jej myśli, jej pamiątki, jej przyszłość, wszystko splątało się tłumnie. Ale sercem odgadła, że niepodobna powracać, że niepodobna zapomnieć. Oczy zbłąkane toczyła kilka razy. Waltera dziki spotkała wejrzenie. W tym wejrzeniu już dawniej nie znajdowała pociechy i zdawała się szukać czegoś nowego. I wkoło oglądała się znowu, wkoło pustyni i lasy. W środku lasu samotna buszy, za niemnem wieżyca. Był to klasztor zakonnic, chrześcijan smutna budowa. Na tej wieżycy spoczęły oczy i myśli Aldony. Jak gołąbek porwany wiatrem wśród morskiej topieli pada na maszty samotny nieznajomego okrętu, Walter zrozumiał Aldonę. Udał się za nią w milczeniu, opowiedział swój zamiar, taić przed światem nakazał i u bramy, niestety, straszne to było rozstanie. Alf z Waldelotą pojechał. Dotąd nic o nich nie słychać. Biada, biada, jeżeli dotąd nie spełnił przysięgi. Jeśli zrzekszy się szczęścia, szczęście Aldony zatruwszy. Jeśli tyle poświęcił i dla niczego poświęcił. Przyszłość resztę pokaże. Niemcy, skończyłem piosenkę. No i później mamy tę baladę Alpuchara. Słuchajcie, czyli jest tak. Ona go kocha, on mówi, że ma zadanie, że trzeba zniszczyć ich od środka, bo on zna Niemców. Ona nie zna. Prosta dziewczyna. Litewska, chociaż księżniczka. No i co? Przytulają się, piją razem wino, zasypiają, on w nocy jak największy tchórz moim zdaniem, jest czysto subiektywne, bo on tu jest przedstawiony przecież jako bohater, ucieka od małżonki, nie przyznaje się, nie może jej prosto w oczy tego powiedzieć. I ona jedna to wyczuła i zabiegła mu drogę, jak on pędził konno. I on musiał jej rzucić taki tekst, że będziesz mnie wspominała i mam nadzieję, że będziesz się cieszyła, jak będziesz słyszała o swoim byłym wielkim małżonku w pieśni. Możesz sobie znaleźć męża. Ciekawie, kurde, jak. Jak jest jego żoną. Ani tu rozwodu, ani czego, ona go kocha, nic nie wiadomo. No i co tej dziewczynie zostało? Spojrzeli, widzą wieżycę i zostawili ją w tym klasztorze. Proste, że zwieje i będzie wolała już siedzieć w innym zamknięciu, bliżej jego. Bo co ma zrobić? Ona go kochała, była w nim... totalnie była nim zauroczona. No i później mamy piątą część i to jest wojna. A mimo że tego, że Konrad bardzo się stara zapobiec tej wojnie, to dochodzi do konfrontacji z Litwinami. Przed bitwą Witold zerwie sojusz z zakonem, a w trakcie walk Konrad będzie tak prowadził rycerzy, że to było nieudolne i pierwszy ucieknie z pola bitwy. I w Malborku zbierze się tajemny sąd i tam zdemaskują wielkiego mistrza. Oni odkryją, ci krzyżacy, że kiedyś on był giermkiem hrabiego Konrada Wallenroda. Słuchajcie, jeżeli tak jakby Sancho Panza udawał Don Quixota, którego prawdopodobnie zamordował w Palestynie. A następnie podszył się pod jego nazwisko i wrócił do Europy i zdobył sławę rycerską. Przyjął na koniec zakonnika śluby i został mistrzem dla zakonu zguby. To cytat. I trybunał wyda na niego wyrok. Za fałsz i zabójstwo, herezję i zdradę. No i mamy pieśń szóstą, no tak można powiedzieć pieśń. Konrad uda się pod tę wieżę pustelnicy, czyli swojej żony Aldony i będzie ją prosił, aby uciekła z nim z Malborka. Ona jednak odmówi, bo powie, że w sumie już tak dawno się rozstali i bardzo się sobie zmienili. Konrad już od tego momentu, Konrad Wallenrod już jest nazywany Alfem, czyli Walterem Alfem, bo my już jako czytelnicy wiemy, że to jest on. On się pożegna z żoną i postanowi sam wybrać sobie rodzaj śmierci. I wybierze, że wypije kielich z trucizną i tak zrobi, zanim dotrą do niego zakonnicy, którzy mają wykonać ten wyrok trybunału. Halban powie, że będzie głosił wielką sławę i czyny Alfa. I tu cytat z tej pieśni: wstanie mściciel naszych kości. Więc tak jakby ta ofiara Waltera Alfa, czyli Konrada Wallenroda, nie była daremna, bo później będzie mściciel jakiś. I Konrad, umierając, stanie twarzą w twarz z wykonawcami tego swojego wyroku i będzie się chełpił wręcz, że udało mu się zniszczyć go od środka. I tu cytat: od środka ja to sprawiłem, zburzyć gmach cały i runąć pod gmachem. No i umrze. I w tym samym momencie, w czasie wieży, z rozpaczy umrze Aldona. Oni tam się jeszcze umówią, że ma być świeczka w oknie. Jak zrzucą świecznik, umierając, to wtedy ona będzie wiedziała, że on już nie żyje. I słuchajcie, i od postawy Konrada Wallenroda powstaje nam określenie wallenrodyzm. Bohaterze też wallenrodycznym. Wallenrodyzm to będzie taki sposób walki narodowo-wyzwoleńczej, który będzie opierał się na zdradzie, na podstępie, na zemście, czyli właściwie tych rzeczy, które są nieetyczne, niechrześcijańskie, ale w obliczu walki narodowo-wyzwoleńczej będą uznane za pozytywne. Tutaj Konrad jest przecież zdrajcą, ale występuje jako bohater, bo zdrajca w imieniu ojczyzny. Mamy oczywiście tutaj maskę historyczną. To jest aluzja do czasów współczesnych Mickiewiczowi. Krzyżacy to są Rosjanie, a Litwini to Polacy. Mamy też transformację bohatera romantycznego, bardzo ważną. W dziele części trzeciej Gustaw zmieni nam się w Konrada. Tutaj Walter Alf zmienia nam się w Konrada Wallenroda. A w Panu Tadeuszu Jacek Soplica zmienia się w księdza Robaka. Chodzi o to, że zmieniając imię, zmienia się postawa życiowa. Najczęściej z jakiegoś romantycznego kochanka w patriotę. O, Kordian też się zmieni przecież pod chorążego. No właśnie. Ważne cytaty to ten, który mówił o pieśni, które będą ważne. Szczęścia nie mógł znaleźć, bo go nie było w ojczyźnie. Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników, podstępy. Tak powie Halban też Konradowi, że tylko w ten sposób taki cel walki można wybrać, znaczy takie metody walki. I właściwie tutaj jest ten powieść poetycka. Każe nam się spytać, czy jakie są pytania o naturę moralną takiej walki. Czy można działać w myśl zasady, że cel uświęca środki? Czy w ogóle można posłużyć się podstępem? No chyba tak, skoro my zaczynamy od motta: trzeba być lisem i lwem. I właściwie Mickiewicz tutaj wykreował nam postać szlachetnego zbrodniarza, który dopuszcza się zdrady z tych patriotycznych pobudek. Zdradza zakon, zniszczy tego od wewnątrz, ale też, no, nie oszukujmy się, zniszczy trochę życia Aldonie. Uważa, że zdrada jest koniecznością, bo krzyżacy mają przewagę, więc trzeba ich sprytem. Ale oczywiście, tak jak u Mickiewicza bywa, za zbrodnię jest kara. On musi ponieść moralne koszty spiskowania. Przecież zniszczy swoją rodzinę, popadnie w alkoholizm i popełni samobójstwo. Czyli nie zginie jak rycerz na polu walki, jak śmiercią heroiczną. Wcale tu nie będzie żadnego ars moriendi. Umrze jako zdemaskowany zdrajca, popełniając samobójstwo, czyli haniebnie. I ewidentnie jest on bohaterem tragicznym. Tylko to jest taki tragizm romantyczny. Bo to on sam, nie fatum, on sam wybiera między dwiema równoważnymi wartościami. On nie, właściwie to jest kwestia historii. Jest uwikłany w dzieje narodu, musi wybierać pomiędzy etosem rycerskim, etyką w ogóle, a byciem patriotem. Okazuje się, że to niekoniecznie idzie w parze w tym wydaniu. I on poświęca osobiste szczęście dla ojczyzny. Możemy też mówić tutaj o tym, że jest tutaj wiele tekstów na temat roli poety i poezji w życiu narodu, że jest ona świadkiem historii, przekazuje pamięć dalej, non omnis moriar, przypomnę, i wyraża się tutaj taką myśl, że poezja powinna być zaangażowana patriotycznie i pełnić funkcję tyrtejską, czyli taką zagrzewającą do walki w obronie ojczyzny. I powinna ocalać tradycje. Słuchajcie, i te wiele, wiele rzeczy, które tutaj już wytworzy Adam Mickiewicz, Konradzie Wallenrodzie, one zabrzmią echem w trzeciej części Dziadów. Na dzisiaj tyle. zakończę to wszystko bardzo znanym cytatem Ignacego Chodźki, który skomentuje tak wpływ tego tekstu na powstanie listopadowe. Powie: słowo stało się ciałem, a walendrot belwederem. Dziękuję wam bardzo i przepraszam za słabość nagrania, za jakieś moje przejęzyczenia.